Cześć, słuchacie podcastu Inside Baseball, to jest odcinek 273 z Wrocławia i z Warszawy. Mówią do Was Konrad Okoński, propagandysta jedzenia ciastek.
Oraz Mateusz Żergowski, istnieje z przerwami.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy 18 stycznia w historii.
Ciężkie powroty.
Harde grzanie oraz newsy. Koza nie spłonęła w 2022.
Mam cię gdzieś.
Szukaj dżinu, znajdź samolot.
Idź protestować gdzie indziej.
Tweet, który schwytał gangstera.
Szukanie drugiego dna.
Wreszcie Ciri na legalu.
Chapaj dzidę w Dickersach.
Oraz szybka piłka i after show. Jest 18 stycznia, Mateusz. Minęło trochę czasu od naszego ostatniego spotkania. Więc żeby odświeżyć ci, co się w międzyczasie wydarzyło, powiem ci tyle. W 1912 roku brytyjski eksplorer Robert Falcon Scott razem z 4 towarzyszami dotarł wreszcie na biegun południowy i odkrył, że inny eksplorer, Roald Amundsen, wyprzedził go o miesiąc. A potem Scott i jego towarzysze zmarli, usiłując powrócić do bazy. W 1943 w celu oszczędzenia sprzętu i robocizny rząd USA zabronił sprzedaży krojonego chleba w trakcie II wojny światowej. W 67 seryjny morderca, zwany bostońskim dusicielem, zostaje skazany za gwałty i inne zbrodnie, ale nie za morderstwo, ponieważ zabicia 11 kobiet nigdy mu nie udowodniono. Ale mimo to nazwano go bostońskim dusicielem. I teraz śmierć, która wydarzyła się 18 stycznia. W 2013 roku Takuya Nagaya, 23-latek z Japonii, zaczął wić się po podłodze, krzycząc, że został wężem. Zmarł po 2 dniach bicia przez ojca, który próbował wygnać węża, który go opętał. To z naszej kolekcji listy dziwnych śmierci. Tak, tylko to jest trochę dziwne, bo jest napisane, że jest to 18 stycznia, tylko czy 18 stycznia zaczął wić się po podłodze, czy to jest 18 stycznia zmarł? Zakładam, że zmarł. Więc wił się od 16.
Lista, zakładam, że jeżeli to jest lista dziwnych śmierci, no to ona nastąpiła. Nastąpiła teraz, nie?
Tak, no musiała nastąpić 18.
Yes. Loa.
Czym jest Loa? To jest jakiś...
Loa to w wudu są te duchy, które ciebie opętują.
Hawajskie?
I mówią przez ciebie, tak. I one najczęściej mają postać, jeden z takich częstych postaci to jest węża właśnie.
No, zakładam, że jest to jakiś negatywny duch.
W wudu nie ma chyba czegoś takiego jak pozytywne czy negatywne, bo to jeszcze było zanim wymyślono negatywne i pozytywne rzeczy.
Zanim wymyślono dobro i zło. Zanim Adam zdjął jabłko z drzewa.
Czytałeś kiedyś Stary Testament?
Chyba tak, to jest ten pełen dziwnych rzeczy.
No właśnie, i myślisz, że w Starym Testamencie Bóg jest ogólnie dobry, czy ogólnie zły?
Bóg jest ogólnie dobry.
Tak, czy wygląda jakby to było sprzed czasu, kiedy w ogóle dobro i zło jako koncept istniało?
No, znaczy wiesz, może faktycznie. Czy rzeczy, które były sprzeczne z Bogiem, były złe i były karane powodzią i morderstwem ludzkości?
Tak,
ale ten testament wciąż istnieje.
No, tak jak historia, nie?
Zdałoby się jakieś rewizje.
Zdaję sobie sprawę, że ludzie zastanawiają się często, jak ta historia jeszcze istnieje. I myślę, że dobrze byś się sprawdził, będąc na przykład jakimś małym dyktatorem.
Doradcą papieża. Ja chciałbym, żeby było tak jak w Disneylandzie.
Dostajesz awans, zostajesz premierem.
Słuchaj. Konrad,
historia jeszcze istnieje. PiS chce widać twoją lokalizację.
Chciałbym, żeby kościoły były jak Disneyland, że idziesz do kościoła i leci kawałek Starego Testamentu, ale masz taki napis. Stary Testament jest produktem swoich czasów i zawiera dziwne rzeczy, które nie zgadzają się z obecnym obrazem Boga.
Oczywiście, że tak. Jak na przykład na początku był kobieta i mężczyzna. Oraz do innych ludzi po każdej na jedną płeć.
Oraz helikopter Apache.
Tak. Nawet ciężko jest powiedzieć, bo oni mają koncept chyba seks i gender osobny, nie? A my mamy tylko płeć.
Jak? Nie? Że ja mam tylko płeć, a nie mam płci i tożsamości seksualnej?
W sensie... Właśnie, u nas jest tożsamość seksualna chyba.
Tak, W sensie zakładasz, chcesz mi odebrać prawo do tożsamości seksualnej tylko dlatego, że jest taka sama jak moja płeć? Nie chcesz, żebym zajmował dwóch slotów?
Uważam, że masz ogromną, ogromne prawa do definiowania swojej tożsamości seksualnej do tego stopnia, że nie tylko ty sobie możesz wymyśleć, ale ja mogę wymyśleć tobie i wszyscy możemy wymyślać sobie.
To byłoby dopiero.
Ponieważ nie możemy, nie musimy się wpisywać w jedno pudełko. Możemy tak jak dziecko zabite wpisywać się w wiele pudełek jednocześnie.
Jeśli nie da rady, możesz mu pomóc. Był taki dowcip kiedyś z mikserem, mieszczeniem dziecka do pudełka. Nie pamiętam do końca, jak leciał, ale możecie go sobie wyobrazić.
Nie pamiętasz? To był motyw, jak zmieścić 10 dzieci do wiaderka mikserem. A jak je wyjąć? Chipsami.
A i jeszcze to, było, ale... co jest zabawniejsze? 10 dzieci w beczce, czy jedno dziecko w 10 beczkach?
Tak, coś takiego było. No, Jezus, ale to jest, a to już wtedy wcipy się zestarzały, nie? Trochę się
bardzo.
Tak...
No. Czy ten dowcip nie był popularny dlatego, że był taki news, jak byliśmy w gimnazjum albo w liceum, o kobiecie, która wsadziała dzieci do beczki?
Wydaje mi się, że w Łodzi był jakiś motyw dzieci w beczkach.
Ktoś...
Gdzie były dzieci w beczkach?
No, ktoś się pospiewał
może się wykazać.
No, roku.
Łódź, no dobrze pomyślałem, że to w Łodzi było.
Zakładam, że gdzieś pod Łodzią, w jakiejś wiosce, nie? Czy myślisz, że ktoś pod kamienicą miał taką beczkę?
Bardzo mi się podoba, że myślisz, że Łódź i wioski to dwie różne rzeczy.
Znasz mnie, ja nie jestem specjalnym fanem Łodzi, ale wciąż wydaje mi się, że gdyby ktoś trzymał drewnianą beczkę pod domem, to wywołałoby to poruszenie. Oh, a ja będę teraz mówił o chorobie dziecka.
Dobrze, jakby you had my curiosity, now you have my attention.
Przeżyliśmy dużo stresowych sytuacji, znaczy dużo mocno stresową sytuację. Kiedy mówię przeżyliśmy, mam na myśli ja przeżyłem, bo nie wiem, czy pozostali, czy stresowali się tak samo jak ja. Mhm. Pojechaliśmy na deskę, Mateusz. Na deskę w tym popularnym terminie, zwanym moment, w którym był śnieg. Pomiędzy świętami a Sylwestrem byliśmy na...
Te 4 dni w roku.
Tak, to były dokładnie 3 albo 4 dni. Wynajęliśmy sobie miejsce w Czarnej Górze i pojechaliśmy z moją mamą, wow. Żeby zmieniać się na dziecku i zmieniać się na nartach i deskach.
Fajnie. Fajną masz mamę, że tak pomaga wam.
Tak. A także pojeździła sobie, także wiesz, wszystko spoko.
No, a co?
Tylko słuchaj, zabawny fakt był taki, że ktoś z nas, nie będę próbował dociekać kto, bo po co obrzucać winą osoby, które prawdopodobnie bardzo pomogły nam na tym wyjeździe, nie wyłączył światła w samochodzie.
No i rozładował się akumulator.
Tak, aha. Całkowicie. Jest kilka zabawnych rzeczy związanych z rozładowaniem akumulatora w samochodzie, który jest nowszy niż 2010 rok. Na przykład...
O, opowiadaj.
Samochód ma tylko jedną dziurę na klucz i to jest w drzwiach kierowcy. Wszystkie pozostałe drzwi otwierają się elektrycznie. Elektrycznie otwiera się też bagażnik. Elektryczny jest też hamulec ręczny. Więc jeśli podjechałeś samochodem jakby twarzą samochodu do muru i zaciągnąłeś hamulec ręczny, który jest śrubą dokręcaną elektrycznie, to nie wyjedziesz tym samochodem, żeby go naładować od innego samochodu na przykład. Googlałem sposób zwolnienia takiego hamulca i to zależy od marki samochodu. W Toyotach musisz znaleźć specjalny klucz, przebić specjalną, jak się mówi, seal po polsku.
Pieczęć.
Przebić specjalną gumową pieczęć i wykonać chyba 500 obrotów. W instrukcji pisało w nawiasie około 20 minut. I teraz najzabawniejszą, tak jakby wisienką na torcie tej sytuacji, bo odkryłem oczywiście, że samochód jest całkowicie rozładowany w momencie, kiedy mieliśmy właśnie wyjeżdżać, wracać do Wrocławia. W noc przed naszym wyjazdem nasze dziecko rozchorowało się z temperaturą, wiesz, 38 stopni. Taką stałą. Trwała przez 2 dni po prostu.
Nice.
Także było zabawnie, ale najzabawniejsze elementy tego, te elementy, które w sumie były zabawne, to były wszystkie te rzeczy, które nagle odkryłem, że są elektryczne w samochodzie i nie da się wcale nic z nimi zrobić, dopóki nie wygoogluję w jaki sposób.
Teraz na przykład, to ten sam motyw w domu, nie?
Trochę. No.
Jak ci zabraknie prądu i nagle się orientujesz, jak wiele rzeczy jest elektryczne, typu zapalarka do gazu, albo cała kuchenka, albo tak. Nie wiem, podgrzewacz wody, albo coś innego, i albo światło, albo router.
To jest trochę przeciwieństwo dzieciństwa, w którym z zaskoczeniem odkrywasz, że telefon działa, kiedy nie ma prądu.
Yep.
U telefony były osobną linią.
Yep.
No, ale musicie wiedzieć, jeśli będziecie potrzebować, że każdy bagażnik da się otworzyć ręcznie od środka. I możecie, ale nie musicie googlować to teraz, bo jak zabraknie wam prądu,
to sprawdzicie.
Nie,
no to bagażnik się otwiera taką linką wewnątrz. Powinna być taka linka, która umożliwi otworzenie od środka.
No to zależy od samochodu. U mnie się zdejmuje zaślepkę i po prostu majstruje się przy zamku. Tam się da przełożyć taką dźwignię.
Ale ciągle nie da się ściągnąć tak łatwo tego, nie? Ręcznego.
Nie. Ale wiesz, co się okazało? Okazało się, że nie zaciągnąłem
ręcznego. Możesz odkręcić chyba hamulce?
Okazało się, że nie zaciągnąłem ręcznego, bo samochód stał całkowicie poziomo i zostawiłem go tylko na biegu. Dzięki temu mogłem wypchnąć auto. Konrad w górach pojechał w góry, rozjebał wszystko.
Kurczę, fajnie, zawsze dobrze mieć te druty, nie? Ale jak...
Tak.
No...
Nie no, mieliśmy druty, wiesz. Jeżeli kiedykolwiek w życiu posiadasz samochód, który ma niesprawny akumulator, to od tego momentu już zawsze nosisz druty do startowania auta. Nawet jak masz nowe auto, to później wodzisz
tak,
kable.
Jest w tym coś. No, mogę ci opowiedzieć swoją historię, jak skończyło nam się paliwo na środku autostrady. Musiałem złapać stopa, żeby pojechać po to paliwo. Ktoś pojechał po to paliwo, w sensie nie mogliśmy nas przeholować, więc zatrzymałem stopa, żeby pojechać po to paliwo. Musiałem oczywiście, wiesz, standardowo kupa jakiś tam baniak płynu do spryskiwaczy, potem go wylać, potem nalać benzynę do tego, potem jechać z tymi ludźmi. Oczywiście z autostradami jest tak, że trzeba jechać 30 km, wiesz, w jedną i w drugą, żeby znowu z powrotem wjechać.
Przegapiłem zjazd, straciliśmy pół godziny.
Tak, dokładnie ten motyw, nie, bo musisz jeszcze w drugą stronę potem.
Tak.
Więc, więc jest grubo, nie? No i dojeżdżam, wlewam benzynę i okazuje się, że w tym czasie, dosłownie w tym czasie, no byliśmy na autostradzie, nie? Więc ja głupi, nie chciałem, i to była noc, więc nie chciałem wyłączać świateł i albo włączać tylko tam awaryjnych i byłem tak rozkojarzony i tak ten, że nie wyłączyłem świateł, więc rozładował się akumulator. Więc teraz mam pełny bak, ale nie mam akumulatora.
No coś za coś.
I próbujemy się zatrzymać, ale gdzieś tam to się nie odpala i dopiero później dopiero jakiś inny samochód zatrzymał i nas przeholował. To już minęło tyle czasu. Pamiętam, że spędziliśmy tam chyba 2 albo 3 godziny cała akcja zajęła. To było trochę pracy z tym, ale udało się w końcu dojechać, doholować auto na stację, tam wszystko ogarnąć, dolać, odpalić i pojechać dalej, nie? Ale dosyć dobrze pamiętam cały ten po prostu hardcore, że mówisz: dobra, już mam tą benzynę, już startuję, i kręcisz i okazuje się, nie zapalają się światła, nie?
Nigdzie nie startujesz, wuju. No takie sytuacje lubią się zdarzać w niefortunnych momentach, nie?
No, to nie jest... To nie jest, w sensie z drugiej strony to sprawia tylko, czy masz dobrych, to tylko sprawdza, czy masz dobrych ludzi wokół siebie, nie? Bo jeżeli masz spoko ludzi wokół siebie, to jest to po prostu śmieszne.
Trochę tak. I trzeba też dodać, że takie rzeczy jak pomoc komuś na drodze, czy odpalenie samochodu, to jest coś, co większość kierowców zrobi, bo sami mieli tą sytuację kiedyś.
Yep, to prawda. Moja rozkmina z kolei w tym tygodniu nazywa się harde grzanie. Harde grzanie wzięło się z tego, że istnieje w Polsce takie prawo, które mówi ci, że jeżeli mieszkasz w domu, nie w domu, ale w mieszkaniu takim, to ona nakazuje ci grzać. Czyli na przykład nie możesz mieć sytuacji, w której sąsiedzi z góry bądź z dołu, albo ty na przykład, nie grzejesz na zero i czekasz, aż oni ogrzeją twoje ściany. Nie? I pamiętam, że była taka sytuacja. Ola mi opowiadała, że kiedyś miała taką sytuację, że jakaś jej koleżanka mieszkała w takim miejscu, że na górze i na dole mieszkali jakiś babcia czy dziadek, którzy mówili trochę, ja nie będę grzał, nagrzeją mnie. Nie?
No co ty.
I całe mieszkanie, niezależnie od tego, jak bardzo mocno ona grzała, było zimne.
Fak.
Nie? Całe,
zwłaszcza podłogi, nie?
No właśnie o to chodzi, że to ciągnie po prostu, nie? I to w zależności jeszcze od mieszkania, to bardzo, to wiesz, to czuć mocniej lub mniej, nie?
Jasne.
I okazuje się, że w Polsce istnieje prawo, które każe ludziom grzać. Spółdzielnia może egzekwować to i nawet wydalić lokatora, jeżeli tego nie robi.
Okej, ma sens.
Czyli jest takie prawo, które mówi, że w zimie czy coś takiego musisz grzać przynajmniej na jedynkę czy tam dwójkę, coś takiego.
O,
jakiś
ciekawe.
Taki motyw, że musisz, jakieś prawa związane z dogrzewaniem, mieszkania. Co ciekawe, musisz to robić nawet jak wyjeżdżasz.
No, to jest to ciekawe, w sensie byłoby dla mnie bardziej ciekawe, gdybym nie miał kotów, bo wiesz, nie wyłączę kotom ogrzewania, jak wyjeżdżam. Chcę, żeby miały ciepło.
Bardziej mnie zdziwiło to, że istnieje, że istnieje prawo, które pozwala ci nie tylko to stwierdza, ale potrafia ci jakby pozwala ci też egzekwować jakieś, wiesz, kontrowersje z tym związane.
Prawo zaczyna się od we live in a society.
Yet we live in it.
O, fuck. Jestem prawie pewien, że było mieszkanie, w którym mieszkaliśmy razem na studiach, w którym nie musieliśmy grzać za bardzo, ponieważ było wsadzone dokładnie w środek bloku i było prawie zawsze ciepło. Ale nie wiedzieliśmy wtedy o tym prawie.
Tak, wiele takich, nie, ale wiele takich, to nie chodzi o to, że wiesz, musisz grzać, inaczej ci wpadnie policja, nie? Chyba raczej chodzi mi o to, że jeżeli jest faktycznie problem i ktoś by miał pretekst, żeby sądzić, to wtedy to trochę zmienia. Bardzo dużo domów jest teraz tak zbudowane, że raczej nie ma z tym problemów, nie? Ja u siebie teraz też mam zakręcone grzejniki raczej, nie?
O, nice. Ja szczerze mówiąc nie wiem, bo w celu jakby wykonania oszczędności, ale życia w komforcie, zakupiliśmy z Moniką taki system takich, co się nazywa, termostaty, tylko że nie mamy centralnego termostatu w całym domu, tylko mamy osobny termostat z pokrętłem na każdym grzejniku, który sam decyduje, czy jest ciepło, czy nie jest, i odkręca albo przykręca grzejnik.
No to pamiętam, że Zając kiedyś założył całe takie motywy, żeby z telefonu sterować w
tak,
ogóle.
Tak, tylko on właśnie miał taki system, który się łączył z głównym hubem domowym, a ja jakby nie czułem potrzeby kupienia hubu domowego do domu, bo zapomniałem, że hej, posiadam mieszkanie, które jest moje, może powinienem w nie zainwestować. Więc kupiłem taki system, który właśnie działa, każdy działa osobno. Mam aplikację do tego, ale ona łączy się osobno z każdym grzejnikiem.
Nice.
Czy to oszczędza? Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że wiesz, teoretycznie, że
masz...
oszczędza na 100%. Ale nie
masz
mam twardych
nie?
danych. Nie mam twardych danych, bo my płacimy, wiesz, za ogrzewanie w czynszu. Więc musiałbym znaleźć wszystkie nasze wyciągi coroczne, które dostajemy co roku, takie wyciągi, i powinienem je przeanalizować pewnie. Wiem za to.
To brzmi jak praca.
Wiem za to, że przebudowałem swój komputer medialny. Mamy taki komputer przy telewizorze, z którego puszczamy filmy, Netflixy i rzeczy. I ten komputer przebudowałem, wymieniając na nowsze części po upgrade'zie mojego komputera, i między innymi doszedłem do wniosku, że wyjmę z niego kartę graficzną, bo jest zintegrowana na płycie głównej, a nie odpalam tam żadnych gier, więc nie ma tam potrzeby, żeby była mocna karta. I od tego czasu zaczęły spadać mi rachunki za prąd. Też nie mogę ci powiedzieć, czy na 100% to jest dlatego, ale fakt jest faktem.
Możesz zawsze, w sensie dużo takich laptopów ma możliwość zmiany profilu. energetycznego.
Właśnie to nie jest laptop, to jest pecet.
To samo chyba.
Też może mieć profil energetyczny. Poszukam.
To jest ciekawe. Dobra, przechodzimy do newsiaków.
Newsiaki więc. Zacznijmy od tego, Mateusz, że koza nie spłynęła w 2022.
Jeśli kiedy słuchacie, ostatni raz spłynęła?
Chyba rok temu spłynęła, okay. Ale mogłem przegapić jeden rok, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że rok temu spłynęła. Jeśli ktoś słucha nas po raz pierwszy, jest taka koza ze słomy stawiana w mieście Jawle w Szwecji, którą ja odwiedziłem w ogóle w 2018 roku, jadąc do rodziny i zaręczyć się z Moniką. I odwiedziliśmy ją, zrobiliśmy sobie zdjęcia i wystąpiliśmy na webcamie miasta Jawle, który jest skierowany na kozę. Mamy screenshota gdzieś z tego. Także koza, jest tradycja, że kozę podpalają mieszkańcy miasta. Bardzo nielegalnie.
Nie próbują podpalić.
Próbują ją podpalić, a miasto stara się, żeby koza nie spłonęła. Jest to bardzo fajna tradycja, której kibicujemy co roku i w tym roku koza nie spłonęła. Jeśli jesteście zainteresowani, to znajdźcie ją na Instagramie. Nazywa się Jawle.
Podoba mi się, że jest to takie 50-50. Czy koza spłonie? Nie jest to... nie jest to, że zawsze płonie, czy zawsze nie, czy to jakaś stara tradycja, tylko faktycznie co jakiś czas udaje się spłonąć, co jakiś czas wygrywają służby, wiesz, służby
jest taki, ciemności. No jest taki dreszczyk co roku. Nie spłonęła. W zeszłym roku spłonęła mała chyba, bo tam jest jeszcze taka mniejsza koza, do której możesz się wgramolić do środka w ogóle.
I podpalić. Wow.
No ktoś ją podpalił chyba rok temu, a dwa lata temu
spał. Z kimś w środku?
Duża? Mam nadzieję, że tak. Ponieważ najlepsza koza jest z nadzieniem. Dobrze. Wystarczy tej Szwecji. Co mamy jeszcze?
Mam cię gdzieś, Konrad.
Aha.
Właściwie to powiedziała dziewczyna do swojego chłopaka po tym, jak umarł. Wzięła jego prochy i zrobiła sobie z nich butt plug.
She really did care.
Sara, 23 lata, zrobiła na TikToku relację po tym, jak z butt plugiem, który zawiera z napisem Forever, który możecie zobaczyć tutaj na...
jestem butt plug? O, faktycznie.
Oczywiście. Bam. Forever. Jest też szturek, żebyś mógł wyciągnąć, jeżeli wsadzisz o jeden uskok za daleko, najwyraźniej.
Dlatego ma taki śmieszny korek na końcu.
Tak, ale no możesz też jakby...
Wcisnąć
powiem
korek?
Ci tak, jeżeli jesteś wystarczająco odważny. Jeżeli wystarczająco kochasz.
Tak,
dokładnie. Więc próbowała przejść przez lotniskowe security z tym butt plugiem.
I nie pomyślała, że jest z metalu, więc nie przejdzie.
Wydaje mi się,
ona
że
chciała być złapana.
Ona jakby, no generalnie z butt plugiem chyba cała zabawa polega na tym, żebyś w końcu został złapany. No jeżeli twój chłopak nie żyje, no to...
Ktoś inny musi zobaczyć, co się dzieje.
Tak. Poza tym no, pomaga to na pewno w budowaniu fejmu i ja przykładam rękę do tego, że tak powiem.
Tak, bardzo. Robisz, you're doing God's work. Ale czekaj, czy ona nie została złapana, czy została? Bo wiemy o tym z TikToka.
No zakładam, że została że raczej została złapana.
Szukam jakiejś informacji. Pytanie moje brzmi, w sensie, bo... Nie będę pytał, czy włożenie w siebie zabawki z zawierającej prochy twoich bliskich jest desekracją zwłok, ale chciałbym zapytać, czy wykonanie, jeśli ktoś ci zleci wykonanie takiej zabawki, to czy ty desekrujesz zwłoki, robiąc taką zabawkę?
Nie. Zależy od intencji, Konrad.
Znaczy, no, to nie jest tak, że musisz zapytać, co zamierza pani z tym zrobić. Chce pani, żebym wziął te prochy i włożył je do tego analnego dildla? Co zamierza pani zrobić z tym analnym dildem? Co spodziewasz się, że usłyszysz?
Nie uważam, że akt wsadzania sobie zwłok w tyłek jest jest desakracją zwłok.
No to jest jakby
Uważam, że wszystko zależy od intencji. Jest to ten sam motyw co z flagą, że jeżeli ją spalisz po prostu, bo jest stara i zutylizujesz, to jest okej, ale jeżeli ją podpalisz i będziesz nią machał, no to jest niekoszerne za bardzo. Więc wszystko zależy od intencji. Ja myślę, że tu intencją była miłość.
No okej. Okay. A w ogóle na zdjęciu wygląda inaczej niż na tym filmie, który wrzuciła.
W sensie butt plug?
No tak, i chłopak wygląda inaczej jako butt plug niż na zdjęciu, w którym jest żywy. Jak on w ogóle zmarł? Czy tutaj jest jakaś informacja? On wygląda na bardzo młodego.
Prawdopodobnie zmarł, kiedy w piecu był podpalany, żeby zrobić prochy.
And they say romance is dead.
Proszę bardzo, idziemy dalej. Szwajcaria.
Okay. Szwajcaria. Szukaj Ginu, znajdź samolot. Na dnie jeziora Bodeńskiego w Szwajcarii firma Genial zatapia na 100 dni 800-kilogramowy pojemnik mieszczący 230 litrów ginu. To jest jak taka gigantyczna betonowa boja, który leżakuje w ten sposób, ten gin, i nabiera aromatu przed rozlaniem do butelek. I przed świętami odkryli, że pojemnik został skradziony.
Okej. Okay. Nabiera aromatu.
Tak.
Ja wiem, że kiedyś robili coś takiego, kiedy próbowali chyba wytworzyć amoniak, że próbowali zrobić wykorzystać zwiększone ciśnienie, żeby przyspieszyć jakąś reakcję chyba utworzenia amoniaku czy coś takiego. I tym zrzucaniem pod dół się nie udało. I zakładam się, o co chodzi z tym ginem? Czy to też o to chodzi? Bo ostatecznie jak dla mnie gin przesiąknie metalem, nie?
No metalem w sumie tak. No ale to jest coś, co oni robią regularnie. Oni ogłaszają, że będzie taki, że przez 100 dni będzie przechowywane. Oni sprzedają butelki już w preorderze i zatapiają. Także możesz, wiesz, kupić taką butelkę i myśleć, hej, hej, czy wiecie, że mój gin, moja butelka ginu jest teraz na dnie jeziora w Szwajcarii? A wszyscy mówią, ho, ho, dobra inwestycja. Jedna rzecz, która mnie bardzo dziwi w tym newsie, to jest to, że wypowiedział się dyrektor tej firmy. Nazywa się Cello Fish. Także dyrektor, który zatapia gin, nazywa się Fish. To jest trochę podejrzane. Powiedział, nie wiemy dlaczego tak się stało.
Jego kumple.
I jaka jest korzyść dla tych ludzi. Podczas gdy ten gin jest szacowany na 189 tysięcy złotych. Także tak. Oni nie rozumieją nie. Dlaczego.
No ten gin jest tak szacowany, ale dlatego, że ma markę. Oni mówią, równie dobrze moglibyśmy wam sprzedać wodę.
No teraz, ale słodzieje mogą teraz sprzedać ten gin jako ten gin,
no, ale
który
nie mają
skradziony.
Marki, ale nie mają marki za 180, żeby sprzedać ją za 189 tysięcy złotych.
No nie wiem, ale jeśli masz jakiegoś zleceniodawcę albo chińskich, jak to się nazywa?
Specjalistów od podróbek, o to ci chodzi?
Nie, masz jakichś bogatych, wiesz, klientów, którym mówisz, słuchajcie, ja wam załatwię ten gin. Za 187 tysięcy. Cały bajer jest taki, w sensie, to dlaczego to jest
taki
dziwne.
Drogi gin w ogóle. Kosztuje prawie 1000 zł za litr.
Ktoś ukradł cały ten pojemnik, który ważył bardzo dużo. Czyli musieli przyjechać specjalistycznym sprzętem. Musieli mieć, wiesz, łódź z, nie wiem, dźwigiem. Co nie wydaje się, żeby było takie trudne do wynajęcia, chociaż...
Nie takie rzeczy my ze szwagrem. W sensie zakładam, że póki on... Możesz wyjechać gdziekolwiek. W sensie cała zabawa jest taka, że on pod wodem nie będzie aż tak dużo ważył, nie? Możesz zrobić trochę cokolwiek.
Mogli przepchnąć nawet gdzieś tą boję i teraz czekać, aż sprawa ucichnie.
To druga sprawa. Mówi, że nurkowie szukający pojemnika znaleźli za to wrak samolotu.
Tak. Znaleźli wrak samolotu z 1941 roku. Ale nie, jakby artykuł nie podaje, czy ten samolot był zaginiony. Czy może było wiadomo, że on tam był. Jak wygooglałem ten model, to jest taki starożytny dwupłatowiec. To jest Dziwne, że on tam się rozbił w 1941 roku, bo to już była druga wojna światowa.
Wow.
No ale nieważne. W każdym razie, jeśli byliście jednym ze szczęściarzy, którzy kupili taką butelkę w preorderze, to musicie obejść się smakiem.
Myślę, że to nie był wojskowy samolot.
Może masz rację.
Ponieważ jest to Szwajcaria.
No. Aha, no tak. Faktycznie. To nie był samolot. Znaczy, to był samolot, przepraszam, to był samolot. To nie był wojskowy samolot. Ponieważ Szwajcaria jest bankiem.
Mhm. Tak, wiadomo.
Dobra, dalej.
Dalej. News się nazywa Idź protestować gdzie indziej. I parka, która wygląda jak Cybermarian i Shrek, która robiła ekoprotesty podczas, rozumiem, to było koncertu Filharmonii w Hamburgu. Podczas tego przykleiła się do barierki, przykleiła swoje ręce do barierki, za którą zwykle stoi dyrygent. Tak jakby. I dyrygent zwykle odwraca się i tam dryguje. Mhm. No więc to, co zrobili, to odkręcili tą barierkę i wyprowadzili ich na zewnątrz.
To zdjęcie jest takie smutne. Oni stoją tacy rozczarowani, ale też nie wiedzą, co zaraz dalej.
Podoba mi się, że mają, ale to Niemcy, nie? Więc mają kolorowe kamizelki i wszystko. Podoba
tak, żeby było bezpiecznie.
Możesz się przyklejać do barierek, ważne, żebyś był odpowiedzialny.
Nie rozumiem trochę sensu protestowania w ten sposób w trakcie koncertu, bo rozumiem to w muzeum. W muzeum przyklejasz się do obrazu i mówisz, kiedy cię odklejają i krzyczą, że zniszczysz obraz, to mówisz, czy ten obraz, czy ten kawałek płótna z farbą jest ważniejszy dla was niż planeta Ziemia. I wtedy przekazujesz tą wiadomość, wiesz, zastanów się nad tym, co robimy z planetą. Ale jeśli przyklejasz się do barierki na koncercie, to mówisz tylko, co mówisz, że jest głośno?
Ten koncert jest ważniejszy dla was od planety Ziemia.
No dobra, ale koncerty nie są jakby, to jest koncert, jest to wydarzenie kulturalne, ale to nie jest wydarzenie kulturalne, które umieściłbyś w muzeum na lata. Koncert można nawet przełożyć o 20 minut, aż ich się odklei. Nie wiem, wydaje się to dziwne. Ale okej.
No, wydaje mi się, że cała zabawa polega na tym, żeby po prostu protestować w miejscach, gdzie ludzie cię zobaczą.
To prawda. I zostali zobaczeni. Zobacz, ale w ogóle dzięki temu usłyszeliśmy o nich. Moglibyśmy nie usłyszeć o nich, gdyby nie to, że ich wyniesiono. Dzięki temu, że protest był nieudany, jesteśmy jeszcze bardziej świadomi tego, w jakim zagrożeniu jest nasza planeta. Ja jestem przynajmniej. Mm. Dobra, wejdźmy w Gretę Thunberg, bo wiem, że za nią nie przepadasz, ale jest z nią związana bardzo ciekawa historia, o której
ja
mogłeś
uwielbiam słyszeć. Gretę. No jest moim modelem. Jak nie iść do szkoły w życiu.
Greta, jako że nie chodzi do szkoły, spędza dużo czasu na Twitterze. I wdała się w potyczkę tweetową z kolesiem, który jest znany z wielu rzeczy, ale to jakby z czego ja go znam, to że był poszukiwany za handel ludźmi. Wywoził dziewczyny z Wielkiej Brytanii i kręcił z nimi filmy porno.
To nie jest do końca prawda.
Znaczy no, to nie jest tak, że był, wiesz, że był jakimś super przestępcą, bardziej był zamieszany w jakieś takie...
Kojarzę tą sytuację i kojarzę go. No to jest koleś, który dorobił się na po prostu seks w kamerkach. Więc tak. Tyle. To był jego biznes. W sensie, o ile kojarzę całkiem legalny biznes, o ile możesz powiedzieć legalny. Jego problem był taki, że chciał jednocześnie być legalny i popularny. Jakby w sensie chciał być jednocześnie robić biznes szemrany i sam być popularnym i być widzialnym. Dodatkowo po prostu obok tego biznesu zaczął robić jakieś akcje jak to powiedzieć chyba najczęściej, takie wywiady po prostu, może o to chodzi, że po prostu zaczął robić wywiady, z których prezentował gdzieś swoje poglądy. Te poglądy zwykle mają niezły sens, kiedy on mówi. Wszystkie te wywiady są całkiem spoko. W sensie, on jest bardzo dobry w prezentowaniu rzeczy, nie? I w ogóle w prezencji, więc
tak,
fajnie.
Tak, bo on jest takim trochę influencerem też, nie?
Jest tak, to jest koleś...
Media personality to jest chyba dobre słowo na niego.
No właśnie, dopóki nie był media personality, to było ok, ale potem stwierdził, że trochę chce sławy, no to zaczął kombinować. Dodatkowo otworzył chyba taki, jak to powiedzieć, college, który okazał się, który był takim scamem i zabawa polegała na tym, żeby brać, w zasadzie powiedzieć, ja tu odniosłem sukces, ty też możesz odnieść sukces, zapłać mi $1000 miesięcznie, powiem ci, jak odnieść sukces. I to było też takie, to chyba było takie dosyć szemrane, bo faktycznie no, to był taki scam. Nie?
No fakt jest taki, że był poszukiwany w Rumunii między innymi za rzeczy związane z przewożeniem ludzi. To było jakby, to jest jakby dochodzenie, to nie jest tak, że został to skazany już. Ale rumuńska policja nie wiedziała, czy jest w kraju. On wrzucił jakiś tweet o samochodach, że ma bardzo dużo samochodów. Wszystkie są, wiesz, spalinowe. Greta odpowiedziała na tego tweeta, mówiąc, że ma małego penisa. I on na tego tweeta z penisem odpisał, wrzucając zdjęcie albo filmik, gdzie siedzi z pizzą i chyba gnatem w ręce i gada rzeczy. I ponoć rumuńska policja zobaczyła ten tweet, zobaczyła pudełko po pizzy, która było jakieś lokalne, pizza była lokalna i wiedzieli już mniej więcej, gdzie jest. I najechali jego chatę w tej lokalizacji i złapali go. Dlatego sytuacja jest głośno. A powiedział że tej pizzy, pudełek po tej pizzy też nie będzie recyklingował. I kiedy go złapano, Greta zatweetowała, to się właśnie dzieje, jak nie recyklingujesz pudełek po pizzy.
No generalnie jak na... Generalnie no problem jak na personę, którą chcesz stworzyć. Samca super alfa. No nie pomaga to.
Muszę zrobić małą erratę. Bo Senar mówi, że pizza nie pozwoliła go pojmać i na Twitterze też jest informacja, że to są internetowe spekulacje, że złapano go dzięki pizzy.
To chyba nie ma znaczenia, nie?
I choose to believe what I was programmed to believe.
Trochę tak. Bardzo fajna sytuacja. Bardzo fajna sytuacja. Jakby bardzo komediowe rozwiązanie.
Ej, wysłałeś scenar paywallowany artykuł, nie mogę tam wejść. Ale historia była dosyć fascynująca, kiedy była
na. Ja nie mam paywallowanego.
Nie? Czemu tylko ja jestem paywallowany? Może jesteś zalogowany na tą stronę?
Nie sądzę. Ale nic, zostawmy to. Wiedzą, że chcesz płacić za wszystko, więc biorą.
Hej, ten koleś wydaje się. Ten koleś ma Prime, Crunchyroll, HBO i Netflix. Może zapłaci za gazetkę.
Dobra.
Tu jesteś twojego. Nie?
Tak, moje jest szukanie drugiego dna. Więc 30-letnia kobieta robi sobie test DNA dla zabawy, tylko po to, żeby odkryć, że jej chłopak, z którym spotyka się już parę lat, jest tak naprawdę jej bratem.
Czy to był żart genetyczny, Mateusz?
Ona była adoptowana, jak była młoda.
Jakie są szanse w ogóle?
Przez 6 lat. Jakie są szanse? Dobre pytanie. Zależy, czy to jest w tym samym mieście, w którym się urodzili, bo jeżeli tak, to wystarczy wziąć populację miasta chyba i to będzie dobry wyznacznik.
Czyli ona została... Jedno z nich, ona była adoptowana. Czy on... Bardziej, czy nie jest bardziej niezręczne, że... Znaczy nie, poza tym, że posuwasz swojego brata, czy nie jest bardziej niezręczne, że rodzice twojego brata, do których przychodziłaś pewnie na jedzenie i na obiady, to są rodzice, którzy oddali cię, jak byłaś mała?
Zakładam, że obydwoje mogą być. Że obydwoje mogą być. W sensie on też jest adoptowany, więc ma innych rodziców.
A, okej, okay, dobra. Czyli mają wspólnych rodziców, którzy ich oddali, rozumiem. Co? Czekaj, ale ten brat jest starszy o 2 lata. To znaczy, że ich rodzice regularnie mieli dzieci, które oddawali. Nie, nie, przepraszam. Mogło być inaczej. Mogli być przestępcami, którzy stracili prawa do dziecka, do dzieci i dzieci trafiły do systemu. A może zmarli? W sumie nie wiesz tego, nie? Może byli całkowicie dobrymi ludźmi, którzy mieli wypadek. Bez dzieci. Zostawili dzieci w domu i pojechali mieć
tak,
wypadek.
To prawda, że musieli co 2 lata oddawać dzieci. Pytanie się nagradza, ile jeszcze tych dzieci jest?
O nie! Jeśli jesteście adoptowani, sami dla siebie zróbcie test każdej osoby, z którą weszliście w kontakt. Jest to dosyć rozsądne w sumie. Zrobić test, jeśli jesteś adoptowaną osobą i twój partner jest adoptowany, to zrobienie testu nie jest takie głupie. Bo... No zakładam, że jeśli nie, kurwa. Nie chcę powiedzieć czegoś kazirodczego, ale zakładam, że jeśli widzisz swoją twarz codziennie w lustrze, to jesteś do niej przyzwyczajony, więc jak spotkasz swoje rodzeństwo, o którym nie wiesz, to wpadnie ci w oko, nie? Rozpoznasz pewne cechy.
Podoba mi się, że w tym artykule ludzie piszą swoje odpowiedzi i chyba najciekawsze jest dla mnie, do jakiej gimnastyki próbują, jaką gimnastykę mentalną próbują zastosować, żeby uzasadnić, że tak, powinniście być razem.
Miłość wszystko wybaczy, ale nie genetyka.
Podoba mi się, że na przykład część dotycząca kazirodztwa, która sprawia, że jest to obrzydliwe, to dotyczy głównie rodzeństwa, które wychowywało się razem w tej samej jednostce rodzinnej i ma psychologiczną więź, która jest tylko dla rodzeństwa. Defying that psychology, czyli stawianie na przekór tej psychologicznej więzi jest tym, co czyni to obrzydliwe. U was tego wcale nie ma. Nie ma nic. Poznałaś go jako obcego i dorosliście, kiedy dorastaliście i zakochaliście się. Nie jesteście rodzeństwem w żaden sposób. Ludzie powiedzą, że ich... People will say things like... Okay. Aha, że ludzie mówią rzeczy tak jak moi biologiczni rodzice to nie są moi prawdziwi rodzice, czyli ci, którzy mnie wychowywali. Jako przykład tutaj podaję. Mm-hmm. Mówi, twoi prawdziwi rodzice, czyli nie biologiczni rodzice, nie urodzili was. Ignoruj biologiczne rzeczy i pchaj dalej i próbuj to zrobić. Ja tak sobie myślę, no...
Ale...
Twoje upośledzone dziecko. Dzieci bardzo wdzięczne.
Hej, jeśli będą mieli upośledzone dzieci, mogą zawsze dochować rodzinnej tradycji i je oddać.
O Jezus, to by tłumaczyło, dlaczego obydwoje mają zespół Downa na przykład. Plot twist.
Cały czas mówiliśmy o chorych osobach. Damn. O co w ogóle
chodzi? Albo no. Są szlachtą.
Dlaczego? Przy okazji jestem królem Anglii. Don't know if related. Dlaczego jak podjedziesz na samą górę artykułu, to tam jest zdjęcie miejsca, które robi te testy DNA i to miejsce wygląda jakby sprzedawało krak?
Nie mam pojęcia. Ktoś stwierdził, że to musi być dobre miejsce.
Czy to jest miejsce, któremu zaufasz? Myślisz, hej, to jest...
Mówią not actual photo. Mówią w podpisie.
Tak? O, faktycznie. Kto wybrał to zdjęcie?
Mam to samo pytanie.
Ej, słuchajcie, czy mamy jakiekolwiek drzwi pod ręką, żebym mógł zrobić zdjęcie do artykułu? Tak, ale wyglądają super podejrzanie. Nie szkodzi.
Podoba mi się to obdrapane skadruje. Drzwi. Podoba mi się, że te drzwi są całe obdrapane, przerdzewiałe i tak dalej. Przykryte tak samo przerdzewiałą kratką. Odpadająca farba i ktoś przywiesił kartkę, na której zrobił szlaczek. Nie, no kurwa, szlaczek całkowicie zmienia.
Ja czuję, że powinienem inaczej to przeczytać. To powinienem przeczytać DNA. Testing. Testing.
Yep.
Testing. Także, DNA.
No cóż. Now you know.
O, damn. Wreszcie Ciri na legalu. Rząd Korei Południowej zniósł zakaz importu dorosłych sekslalek. Dziecięce sekslalki pozostają zabronione. Nie ma za dużo więcej informacji tutaj. Cieszyło mnie, że... Cieszyło mnie, że zostały uwolnione po prostu. Bo około 1000 lalek było przechowywane, skonfiskowane i przechowywane przez władze. I teraz będą musiały zostać oddane importerom. Tam się sporo dzieje wokół tych lalek. Po pierwsze, są prawa, które są dosyć płynne i mówią o naruszaniu moralności i jakby według tych praw możesz teoretycznie zatrzymywać takie lalki. Są teorie, że te lalki podpadają pod pornografię, która jest co prawda kontrolowana, ale nie zakazana, więc teoretycznie mógłby się sprowadzać. Ale był też protest w pewnym momencie, gdzie zebrano 250 tysięcy podpisów za tym, żeby tych lalek nie wprowadzać na rynek. Więc Koreańczycy są bardzo jakby żyją tym tematem.
Ciekawy motyw. Ciekawe, co odróżnia dziecięce lalki a dorosłe lalki w prawnie.
No, dorosła lalka ma przynajmniej 18 lat, wiesz, guma ma przynajmniej 18 lat.
Leżakuje na dnie szwajcarskiego zbiornika.
Nie wiem. Zakładam, że jest specjalna komisja, która obczaja taką lalkę i wydaje wyrok, czy ta lalka wygląda na 18.
Wow. Ale to nie działa. No bo masz jakby... No, problem jest taki, że jeżeli masz na przykład ludzkich ekspertów, nie, żeby ja teraz podejdę do tego badawczo trochę, nie? Mówi się coś takiego, że czasami ocenione zostaje to przez ludzkich ekspertów, nie? Mhm. I ludzki porównuje się coś z ludzkimi ekspertami. No i teraz Resident Spider Expert na przykład tutaj. I teraz nie zawsze jesteś w stanie ocenić wiek dziewczyny, nie? Jakbym miał na przykład ci pokazać zdjęcia, to jak często myślisz, że byłbyś w stanie dobrze ocenić? Gdybym faktycznie chciał ciebie oszukać.
Nie, no nie byłbym prawdopodobnie w stanie. Jeśli znalazłbyś zdjęcia dziewczyn od 15 do 19 lat, powiedzmy, to byłbyś w stanie na pewno znaleźć takie zdjęcia, których nie byłbym w stanie ocenić dobrze.
No i o to mi chodzi.
Zwłaszcza jeśli to zdjęcie, nie? I masz tylko osobę w makijażu.
Wydaje mi się, że w takim razie wystarczy tą sekslalkę pomalować.
Ja bym wprowadził jeżeli zapis o proporcjach.
No, aha, czyli
na przykład proporcje głowy do wzrostu ciała. Jeśli głowa do wzrostu ciała jest ileś tam
czyli
razy.
Możesz kupujesz, żeby obejść, to kupujesz dwie lalki po prostu.
W sensie, no jeśli
jedną
zrobisz...
małą, jedną dużą i potem bierzesz tą głowę z tej małej lalki. Nie, odwrotnie, głowę z tej dużej lalki i przykładasz do małej lalki.
O Jezu, fakt. No możesz produkować mniejsze...
O. Ja myślałem, żeby na przykład pomalować te sekslalki.
Może wzrost jest właśnie dobrym tematem. Wtedy będą starsze. Może wzrost jest. Może mówisz, wszystkie lalki muszą mieć przynajmniej 1,50 m.
A. Nie? Co z niskimi typami? Albo z karłami?
nie ma lalek dla karłów.
Nie ma. Zakaz.
Dla osób niskorosłych nie ma lalek. Są tylko wysokorosłe lalki. Nie wiem. Wydaje mi się, że jedynym sposobem jest chyba faktycznie komisja. Na zasadzie, że nie, że ona komisja ocenia każdą lalkę, tylko jeśli ktoś zgłosi, że lalka wygląda jak dziecko, to komisja wtedy ocenia, czy ta lalka wygląda jak dziecko.
Nie, no to nie może tak być. To musisz dostać przed całym ryzykiem, musisz dostać zgodę.
Aha, no to... No to robisz katalog lalek i piszesz bio każdej z tych postaci fikcyjnych.
Tak mi się wydaje.
I wtedy trafiasz na problem tysiącletniego wampira.
Tak mi się wydaje. Dobra.
Fuck. Ostatni newsik normalny na dzisiaj. Hapaj dzidę w dikera. W Katowicach otwarto cukiernię Dikery. Napisałem Dakery tutaj. Dikery, sprzedającą cipkowe i chujowe gofry. To piąta taka cukiernia w Polsce. I jak przeglądałem newsa, to znalazłem zdjęcie pracowników, którzy wszyscy mają takie miny, jakby mieli parsknąć z śmiechem, ponieważ wiedzą, że sprzedają kutasy ludziom do zjedzenia.
Mi się podoba.
Wyglądają bardzo, bardzo smakowicie, bo kutasy wyglądają po prostu smacznie i mogą być maczane w różnych rzeczach i mogą być posypane rzeczami, a waginy mają perfekcyjny kształt, żeby utrzymać... Tak, wyglądają jak taki, jak to się nazywa, węzeł klonowy? Warkocz klonowy. Że możesz, wiesz...
Próbuję znaleźć to.
Musisz kliknąć na zdjęcia i wejść do galerii i w galerii przeklikać.
Ale to jest praca.
Raz ci dam linka.
Te zdjęcia się ładują w ogóle tak wolno.
Tak, bo muszą załadować wszystkie reklamy, Mateusz.
Cipki wyglądają ciekawie. Wyglądają jak takie ciastko francuskie.
Arnoin pisze, że jest podobnego coś we Wrocławiu na Szewskiej. Co jest ciekawe, bo nie widziałem tego tam jeszcze, ale chętnie poszukam, bo chapnąłbym taką dzidę. I nie chcę, żeby podano w wątpliwość moją seksualność helikoptera Apache, ale mam bardziej ochotę na tego kutasa.
Konrad, twoja tożsamość płciowa i twoja tożsamość seksualna to są dwie różne rzeczy.
Już ustaliliśmy, ale dałeś mi tylko jeden slot.
Masz tylko parę miejsc na przedmioty. Dawaj, idziemy dalej.
Szybka piłka. Przychodnia w Askern w Anglii omyłkowo zamiast życzeń świątecznych wysłała do swoich pacjentów informację, że wykryto u nich agresywnego raka płuc.
Trochę nie ciesz się i tak masz raka.
Wyobraź sobie, dostajesz taką informację, po czym dostajesz następny tekst. Przepraszamy bardzo, to była pomyłka, wszyscy pacjenci otrzymali błędną informację, tekst miał mówić wszystkiego najlepszego w święta. Po czym dostajesz trzeciego SMS-a. Pani jednak ma raka. Pacjenci, którzy wcześniej mieli raka, wciąż go mają.
Myślę, że musi być ciekawe bardzo w ogóle, jak na przykład masz, nie wiem, byłeś na rentgenie nogi złamanej, czy coś takiego, i ci mówię, masz raka.
Skąd wiecie?
Ty mówisz, o Jezu, ale technologia.
Myślę, skąd wiecie takie rzeczy oni? Wesołych świąt. Oh, fuck.
Hiszpanka została zwolniona z pracy, ponieważ w trakcie, kiedy przebywała na przedłużonym zwolnieniu lekarskim z powodu poważnego bólu pleców, postowała swój twerking na TikToku podczas bycia na zwolnieniu lekarskim.
Tak. Przegrała jakąś sprawę w tym temacie w ogóle.
A nie mogła ćwiczyć? No. Nie rozumiem tego trochę. Mogła przecież ćwiczyć, nie?
No jeśli jesteś, jeśli jakby dochodzisz do siebie po poważnym urazie pleców i masz poważny ból pleców i masz zwolnienie lekarskie, to zakładają chyba, że tu było takie dobre sformułowanie, że wykonujesz ćwiczenia, które nie pasują do twojego urazu. O!
Incompatible w ogóle.
They were deemed incompatible with her ailments. Te ćwiczenia były niekompatybilne z jej bólami. No ciekawe.
Wyobrażasz sobie, że na przykład masz złamaną rękę. O. Mówisz, sorry, nie mogę przyjść do pracy, mam złamaną rękę. Potem idziesz, na przykład uderzasz się w łokieć, ktoś to nagrywa i mówisz, nie możesz się uderzać w łokieć.
Nie wiem, czy to by się utrzymało w sądzie, ale gdybym nagrał filmik, na którym coveruję na pianinie skomplikowany utwór, to prawdopodobnie tak.
Uważam, że nie jest, ona powinna zostać zwolniona, tylko lekarz, który wystawił to zwolnienie.
To jest osobna sprawa, nie? Jakby, czy to był jej kuzyn.
Ale jeszcze bardziej uważam, że odpierdolcie się do tego, co robi. Nie chce przyjść do pracy, nikt nie przychodzi do pracy.
Jakby. Tak, może nie lubi, może
po
nie
to ma
L4.
Fajnie.
No właśnie.
Zróbcie fajniej, oczywiście, zróbcie fajniejsze miejsce, żeby przychciało jej się przychodzić.
Fakt. Wieś Suche w Polsce od 1 stycznia 2023 usunęła popularną wśród internautów nazwę przysiłka Cipki.
To jest przysiłek.
Przysiłek to jest grupa chat, które jest blisko wioski. Czyli jeśli chciałeś odwiedzić Suche Cipki, to już nie możesz. Oni narzekali, był wywiad z niektórymi mieszkańcami i oni mówili, że no tak, turyści przyjeżdżają, ale rzadko zostają tutaj wynająć coś, tylko przyjeżdżają się pośmiać. Czy chcesz wiedzieć, dlaczego się tak nazywa to miejsce?
Nie, myślę po prostu, że przeniosli się do Mokronosa Dolnego.
Scipek mokry nos. Ale Cipki to było staropolskie określenie koronkarstwo chyba. Na koronki.
Nice.
So there.
Dobra. Ortodonta z West Michigan został oskarżony o możliwy nagich fotek od 17-latki na Snapchacie. Zatrudnił śledczego, by przeszukał jego telefon i wykazał, że nie ma tam dziecięcej pornografii. Znalazł duże ilości dziecięcej pornografii.
Tak. Znalazł dowody na kilka lat kontaktów z nieletnimi, na zdjęcia, nagie zdjęcia młodych osób, nie tylko 17-latków. Znalazł mnóstwo rzeczy, stary. To jest tak szalona historia.
Rzuciłeś newsa z...
Żeby było jasne, ten ortodonta zlecił tego śledczego. To nie jest tak, że sąd to nakazał. On powiedział, hej, wynajmę kolesia, który udowodni, że nie mam pornografii na telefonie. I zrobił to. Tutaj się pomyliłem i dałem linka w złe miejsce, ale okay. Mam też newsa o tym, że gołąb został schwytany na terenie więzienia, mając na plecach mały plecaczek zawierający kryształową metamfetaminę.
Chyba mi się ten motyw.
Nie ma chyba zdjęcia plecaczka.
Ja uważam, że to jest ekstra. Ja uważam, że to jest ekstra motyw. Żeby w ten sposób do tego podchodzić. I chyba to się od zawsze robiło, nie? W ten sposób po prostu się transportowało rzeczy.
Gołębiami?
Żeby. Gołębiami, tam dronami były takie w ogóle. Pamiętam, że jakiś czas temu, w sensie były wyrzutnie. Jakiś film taki oglądałem. O Jezus. Jakiś taki serial zacząłem oglądać o więzieniu, już nie pamiętam jakiś motyw, ale tam koleś, żeby przerzucić narkotyki, wkładał je do kul chyba baseballowych
o.
I wbijał je na teren więzienia po prostu.
Wyobraź sobie, że masz szkołę zaraz obok więzienia i po prostu kopiesz piłki do środka i mówisz, no dzieciaki wkopały piłkę znowu, ojejku jej, jest pełna mety.
Coś takiego.
Tylko widzisz, problem jest taki, że ja wiem, że nauczeni książkami fantazy i filmami wydaje nam się, że możesz wyszkolić gołębia, żeby poleciał i dostarczył wiadomość, ale tak nie jest. Gołębia wychowujesz w jakimś miejscu, po czym wywozisz go wozem w inne miejsce i on wróci do domu. Więc musiałbyś mieć gołębia, który wychował się w tym więzieniu i ty wywiozłeś go z tego więzienia gdzieś i ktoś tym gołębiem przysłał ci metę. Co nie mówię, że nie jest możliwe, może jest. Tylko jest bardziej skomplikowane, niż się wydaje. Okej.
Okay. Para z Toronto po powrocie do domu po kilku miesiącach za granicą odkryła, że ktoś nielegalnie sprzedał ich dom przez pośredniaka. Przez pośrednika. To jest w ogóle bardzo częsty motyw. Jest na przykład coś takiego, że mówiłem, jak chcesz, proszę, nie musimy się nad tym zagłębiać, ale jest coś takiego w Hiszpanii, co się nazywa okupas. Jak sobie poczytasz o tym, no to jest taka sytuacja, że ty się wyprowadzasz na przykład albo wyjeżdżasz na wakacje, ktoś wynajmuje twój dom komuś innemu, podpisują sobie umowę i teraz jeśli ty wracasz, to ta umowa jest wiążąca, w sensie
ten ktoś wynajął od ciebie to mieszkanie,
nie od ciebie, ale nie możesz go wyrzucić.
A musi ci płacić to, co uzgodnił w umowie, czy płaci dalej tamtej osobie?
Nie mam pojęcia, czy w ogóle musi płacić, czy nie, ale nie możesz, w sensie, może umowa jest nieważna, bo nie było przedmiotu, natomiast fakt jest, że nie możesz go wyrzucić, jeżeli on nie ma miejsca innego.
Tak, bo to chyba jeszcze jakieś squatterskie prawa wchodzą, nie?
Coś, no tak, tylko że to nie do końca jest squatting, nie? To jest motyw. Ale jest takie prawo, które jest bardzo mocne i są całe mafie, które po prostu to wykorzystują, łącznie z akcją, że zamawiają pizzę pod twój dom, żeby mieć rachunki. Ty wychodzisz na chwilę, nie wiem, do lekarza, wracasz i już nie masz mieszkania.
Jezus Maria. A ty też masz rachunki. A może
no,
nie masz?
Możesz mieć, a może nie masz. No, no w sensie... No, wiem, że była sytuacja na pewno, że jakaś opiekunka babki, w sensie była starsza pani, poszła na operację do szpitala, wróciła, jej opiekunka zajęła jej chatę.
Teraz ja będę szefem. Pani nie. Przyniesie mi kawę. O, Jesus, dobra. After show, bo mamy do omówienia kilka filmów, a mamy, zostało nam 15 minut. A zanim przejdziemy do rozmowy o filmach, chciałem zrobić kilka ogłoszeń. Po pierwsze, podcast Swing, który prowadzę z Belle, jest teraz na Spotify'u, ponieważ udało mi się w jakiś sposób zmusić Spotify do przyjęcia mojego RSS-a. Także jeśli chcielibyście posłuchać naszej nowej formy, to jest na Spotify. Ale jest też na YouTubie z wersją wideo, także zapraszam. A także Złote Kurczaki, to jest wrocławska impreza komiksowa, która się koncentruje na komiksie niezależnym. Odbędzie się w lutym 24-25. To jest piątek i sobota i mnie będzie tam bardzo dużo na tych Złotych Kurczakach, bo po pierwsze prowadzę bitwy komiksowe, po drugie będę miał stolik na tym, jak to się nazywa, na kiermaszu, po trzecie zgłosiłem swoje komiksy do nagród, a po czwarte przyjdę. Widziałem, Mateusz, film. Byłem w kinie, wyobraź sobie, z Moniką. Po raz pierwszy od 2020 roku.
What?
Widzieliśmy Avatar 2. Drogę wody.
O-o.
I ten film trwa 3 godziny. Nie wiem, czy na nim byłeś, nie wiem, czy go widziałeś albo słyszałeś o nim.
Nie słyszałem o nim. Nie, chyba nie zamierzam go oglądać, w sensie...
A podobała ci się jedynka?
No był taki film.
Generalnie dwójka jest... My ją widzieliśmy. I to jest 3-godzinny film, który ma, wiesz, dużo momentów, w których jest słaby. Ale ogólnie podobał nam się bardzo i poryczyliśmy się jak bobry. I chyba bym go bardzo polecił. Nawet Belle dał mu 4,5 na 5 gwiazdek.
Co ty gadasz?
Jest naprawdę dobry. I jest bardzo mocno o nowych postaciach. Jest dużo nowych postaci, jest dużo dzieci, bohaterów. I każda z tych postaci jest fajna. Powiedziałbym nawet, że film jest trochę poskracany. Te 3 godziny to jest trochę mało.
Ciekawe, to mi się podoba w takim razie.
No ja bym go na twoim miejscu zobaczył, w sensie, ach kurwa. Uważam, że jest spoko. Jeżeli podobało ci się coś w jedynce, to myślę, że dwójka też ci się spodoba. Tyle. Tylko chciałbym, jeśli ktoś chciałby się do niego wybrać do kina, to unikajcie bardzo proszę wersji, na którą my poszliśmy. To jest wersja 3D w zwiększonej ilości klatek. Nie dlatego, że dziwnie wygląda większa ilość klatek, chociaż wygląda, ale ten film ma tylko co drugą scenę w większej ilości klatek. To znaczy, że co chwilę masz szybciej albo wolniej i czasami jest to tylko zmiana ujęcia. Jest to ta sama scena, ale jest inne ujęcie i to ujęcie już jest wolniej, a potem znowu szybciej. To jest bardzo dekoncentrujące. Ale jest piękne, wiesz, jest jakby... Wizualia tego filmu są jedną z takich jego rzeczy, którymi jest, które są charakterystyczne, nie, dla tej serii.
Rozumiem.
No, nie zawodzi.
Rozumiem. No to bardzo ciekawe. Ja z kolei w tym czasie widziałem Banshees of Inisherin.
Słyszałem same niesamowite rzeczy o tym filmie. A to jest,
Film, który rozjebał. Film. To jest film, który rozjebał system dla mnie. Kojarzysz In Bruges? Czyli w Brugi bodajże się nazywa? Coś
znam takiego? Ten tytuł, nie wiem, czy to widziałem. Chyba nie?
To jest taka zajebista komedia o tam mordercach, którzy jadą, czy tam mam w takich kolesiach z podświadka, którzy jadą na wakacje do Brugi w jakimś sensie. W sensie, czy tam mają jakiś job ostatni, coś takiego. I ta sama obsada, to jest Dom Gleeson? Nie. Dom Gleeson? Tak, nie. A Jezus.
Brendan Gleeson i Martin
Brendan Gleeson.
Nie, okay, i Colin Farrell?
I Colin Farrell, tak. Mega zagrane, mega fajne. Generalnie cała zabawa w tym filmie polega na tym. To się dzieje, rzecz się dzieje w latach 1920-30 na jakiejś małej wyspie Inisherin, która jest jakby na zachód od Irlandii, która sama Irlandia jest na zachód od głównego kontynentu, więc generalnie masz główny kontynent, masz Irlandię pogrążoną jakąś wojną domową, o której już nie wiadomo, co się dzieje i dlaczego. No i masz ich samych, którzy no, którzy żyją na tej wyspie tak totalnie wyizolowani. Ta wyspa ma tam 10 może kilometrów czy coś takiego w wielkości, więc da się ją przejść z buta. Jakby w jedną i w drugą stronę. Wszyscy się znają. Jest to rok 1920-30, więc raczej turystyki i imigracji za bardzo nie ma. No i historia opowiada o... Właściwie historia zaczyna się, kiedy jeden koleś przychodzi do drugiego, do tego starszego. Młodszy koleś, Colin Farrell, przychodzi do starszego na zabrać go na piwo do pubu. I on mówi w jakimś sensie, nie chcę chodzić z tobą do pubu, już cię nie lubię. I nie chcę spędzać z tobą czasu. I jest to bardzo dziwny temat. Bardzo, bardzo jest to bardzo dziwne. No i cały film trochę dochodzi do tych, jakby w różne postacie w tych bohaterach. Jest bardzo ciekawy, jest... Jest parę ciekawych wątków. Chyba najciekawsze jest to, że on jest bardzo minimalistyczny. W sensie mówisz, kurczę, co może się wydarzyć w tej zapyziałej wyspie, gdzie możesz tylko, nie wiem, chodzić z osłem, nie? Mhm. A jednak film przez cały czas trzyma cię, jesteś cały czas zainteresowany i cały czas działa. Więc po prostu polecam. To jest kawał dobrego filmu.
Super, bardzo się cieszę. Ja chciałbym go zobaczyć, bo już słyszałem z wielu źródeł, między innymi od Belego, też na podcastach, których słucham, że ten, no dużo słyszałem o tym filmie, a wszystko, co o nim słyszę, wydaje się takie malutkie, takie właśnie bardzo kameralne i masz wrażenie, że to jest film, który jest prawie że o niczym, a wszyscy go tak bardzo chwalą, więc musi być, czuję, że to jest jedna z takich perełek, ten film. A też...
On jest perełką, on jest dosyć trudny w ogóle, nie? W sensie nie wszystkie rzeczy są super jasno wytłumaczone, więc musisz trochę się zastanawiać nad nim.
Okej.
Okay. Na pewno nie masz zakończenia, które ci rozwiązuje wszystko, w sensie dużo pozostawia do interpretacji, myślę, że to jest jego duża siła.
Super. Bardzo chętnie go zobaczę, jak ten, jeśli znajdę na niego chwilę pomiędzy odcinkami wywiadu z wampirem, który chcę zacząć zaraz. Bo nie wiem, czy słyszałeś, ale zrobili serial wywiad z wampirem i jest bardzo wysoko oceniany, także...
Tak, chciałem zacząć oglądać, ale widziałem, że... takie, w sensie nie byłem przekonany do niego, widziałem, że tam coś pozmieniali. Jeśli chodzi o oryginał i tak...
Wiesz co, mogli, bo...
został pomiędzy.
Pamiętaj, że ta historia wywiadu z wampirem była opowieścią Louisa, a potem był wampir Lestat, który opowiadał tą swoją historię i w tym tą historię pobytu czasu z Louisem ze swojej strony. A oni tak tworzą coś w rodzaju Immortal World chyba, że taki metavers trochę nieumarłych, w którym będzie chyba więcej filmów i seriali, więc możliwe, że próbują jakby adaptować kilka książek naraz. Ja jeszcze go nie widziałem, dopiero zamierzam, więc jeśli jest jednak słaby, to przepraszam, ale słyszałem, że jest fajny, więc zamierzam go spróbować. Ja widziałem
film
do polecenia.
Chyba dziwny to jest tylko ten motyw, że oni wprowadzają ci... rozumiem, że to jest... Kurczę, ciężko mi tutaj stwierdzić, czy to jest koleś czarny, czy... Chyba czarny.
A że zrobili race mixing?
No w sensie, chodzi mi o to, że... to trochę pasuje, bo przecież Louis się urodził w Luizjanie, nie? I tam się poznali, chyba z tym Lestatem. Natomiast zastanawiam się trochę, na ile... na ile te historie będą zmiksowane i na ile to zadziała, bo przecież to nie jest tak, że on jako czarny koleś w tamtych latach mógł sobie spokojnie podróżować, nie? To znaczy, w sensie, wydaje mi się, że ten rasowy znacząco zmienia tą historię.
Ja nie wiedziałem nawet, że jest tam jakieś mieszanie w tym temacie.
W sensie, główny bohater jest Louis, jest kimś innym.
O, no to ciekawe. Ja w sensie... spróbuję zobaczyć odcinki przed następnym podcastem, żeby dać znać, co myślę o nim. i czy warto. Ale jak na razie widziałem dobre recenzje po prostu, co mnie zaskoczyło.
Ja myślę, że on będzie fajny. Ja myślę, że on będzie fajny, tylko zawsze w takich sytuacjach mam trochę takie... mam takie coś, że... Nie wiem za bardzo jak to pogodzić, bo jednocześnie chcesz, żeby to było wiarygodne, żeby to było oddane historii, z drugiej strony chcesz to trochę rozwiać. Podobało mi się, jak to zostało rozwiązane na przykład w Wielkiej, gdzie trochę wrzucili ci ten temat i trochę nawiązywali sobie do niego, do tego rasowego klimatu, po prostu się nie odnosili. Mhm. W jakimś sensie. Tutaj przez to, że to jest... I zaprezentowali jakąś alternatywną rzeczywistość i tyle. Tutaj przez to, że to jest taki motyw dosyć osadzony w historii, to trochę trudno jest... Trudno mi jest na razie... W sensie muszę zobaczyć, żeby wiedzieć. Nie? Ale zawsze to wywołuje we mnie jakiś taki... Nie wiem, czy niepokój, czy takie... stwierdzenie, że mówię, kurczę, to jest coś takiego, co trzeba dosyć fajnie rozegrać, żeby to się sprzedało, nie?
Kumam. Tylko, no dla mnie te opowieści wampiryczne Anne Rice, one wszystkie mają taki bardzo konkretny vibe, który jeśli czuję, że zostanie przekazany jakby w serialu, że serial będzie miał ten klimat, ten bardzo konkretny klimat. Chciałoby się żartobliwie powiedzieć gejowskich wampirów, ale to wiesz, to nie do końca ujmuje to, o co chodzi. I to będę zadowolony, nie? Także muszę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I dam znać. Ale mam do polecenia film, który mnie autentycznie zdmuchnął, Mateusz. Po prostu nie mogłem się po nim podnieść. I to nie jest film fabularnie specjalnie zajebisty. Nazywa się Kot w butach 2.
Kojarzę.
Dawno temu był Shrek. W drugim albo trzecim Shreku, chyba w drugim, pojawiła się postać kota w butach, granego przez Antonio Banderasa. Mhm. I ten kot w butach dostał własny film, który swoją drogą jest okej. Okay. To jest taki film...
Z tego co kojarzę, to on dostał... 10, nie? Mi się wydaje, że on dostał chyba z... Ja patrzyłem na to, on dostał chyba z 6 filmów.
Kot? Nie, on dostał serial jakiś na Netflixie jeszcze. Ale chyba miał tylko jeden film i drugi film wyszedł teraz. Jeśli miał więcej filmów, to chyba dlatego, że pojawiał się w innych Shrekach. W każdym razie... On dostał film, który był niezły, ale bardzo, bardzo przeciętny. I teraz wyszła dwójka. Ja usłyszałem o niej, że jest zajebista. Więc odpaliłem. I okazało się... Chciałbym, żebyś wyobraził sobie, że masz super uzdolnionych artystów, którzy robią filmy animowane. I ci artyści idą do kina na Spidermana, tego Spider-Verse. I kiedy oglądają, to robią notatki. A potem oglądają Arcane na Netflixie. I kiedy oglądają, to robią notatki. A potem robią film, który wyciąga wnioski z tego, co widzieli. Jest... Wizualnie ten film jest... No jednym z najpiękniejszych filmów animowanych, jaki widziałem.
Ciekawe.
Jest... używa takich trików... takich trików, gdzie niektóre obiekty są po prostu bardzo prostymi obiektami z malowaną teksturą. Albo w trakcie niektórych walk dostajesz mniejszą ilość klatek na sekundę, żeby wywołać inne wrażenie tej walki. Jest, no, ilość trików, która jest zastosowana w tym filmie, żeby zrobić bardziej zajebiście albo ładniej, jest zdumiewająca. Jest po prostu przepiękny. Nice. I nie jest, i to nie, kiedyś filmy 3D animowane były takie bardzo wymuskane. To 3D było takie nieciekawe, wszystkie materiały wyglądały podobnie i skóra, i wiesz, i butelka. Ten film właśnie taki nie jest. Często widzisz, jak masz wrażenie, że postacie mają na twarzy albo na włosach teksturę, która jest narysowana na tych włosach, a mimo wszystko jest 3D. Sprawia wrażenie czasami, że jest nie do końca 3D, że jest 2D. Efekty specjalne często są, wyglądają jakby były namalowane. Jest zdumiewający. Oczywiście fabularnie to wciąż jest, wiesz, animowany film dla dzieci. Ale uważam, że jakbyś go zobaczył, będziesz się bardzo dobrze bawił.
Nice.
O, jak mi się podobał. O, ktoś wiercił u ciebie.
No, mam kolesia, który zaczął wiercić wczoraj, jak miałem egzamin online. Mnie strasznie wkurwił.
Mateusz, chodzi do szkoły. Myślałem, że jest masz doktorat.
No właśnie, widzisz, niekończące się egzaminacje.
Doktorat trzeba odnawiać co 2 lata.
Okej, okay. Ja w takim razie chciałem powiedzieć o paru rzeczach. Mówiliśmy o Banshee 77.
Tak.
Kurwa. Koleś będzie przeszkadzał teraz. Dobra. Masakra.
Teraz kończymy. Dobra. A nie słychać go przez większość czasu.
To dobrze. No to w takim razie chciałem polecić Office.pl. Wyszły dwa sezony i zaczęliśmy sobie oglądać w tamtym tygodniu i muszę powiedzieć, że rozwaliło system.
Co ty?
Że mega mi się podoba. Jest zachowany, w sensie podoba mi się ta równowaga pomiędzy zachowaniem jakiegoś inspiracji oryginałem, a zrobieniem jakby własnych postaci. Żarty są okej, okay, jakby ja jestem, mi się bardzo podoba. Jest to taki solidny humor, jeżeli nie wymagasz czegoś więcej. Powiem ci, że oglądałem parę tych odcinków, chyba skończyliśmy nawet pierwszy sezon i mówię, generalnie jest to super fajny, delikatny serial taki z jakimś takim klimatem Polski, trochę odnowiony do bieżących sytuacji. Podoba mi się i po prostu polecam.
Ale zrobienie polskiej wersji polega na tym, że oni biorą te same archetypy postaci, czy konkretnie te same postacie, bo fabuła, to nie jest tak, że biorą dokładnie tą samą fabułę odcinków chyba, nie?
Nie, zupełnie nie. Właśnie niektóre seriale, teraz będzie taki Call My Agent, czyli taki na podstawie francuskiego serialu Dipoxon, o agentach gwiazd, gdzie faktycznie pojawiają się tam celebryci w różnych krajach. No i zaczęło się jako francuski serial, potem zrobili parę innych, jakieś tam wersji, Bollywood na przykład był i teraz nie będzie wchodził chyba polska wersja, gdzie jest mój agent. I niestety, ale robią coś takiego, że z tego co widziałem, no to, że kopiują fabułę w tych wersjach.
A Office ma coś swojego?
No Office jest, wiesz, po pierwsze minęło chyba tam, nie wiem, z 20 lat, czy więcej, odkąd ten Office się pojawił, więc dużo rzeczy trzeba zmienić, żeby był aktualny. I to działa, postacie są zupełnie inne, trzymają się, są śmieszne, niektóre są, jakby są, po pierwsze są zlokalizowane, a więc nie masz, nie wiem, jakiegoś... Nie masz jakiegoś Dwighta, który chodzi po i jest specem od sztuk walki czy coś takiego, tylko masz Dareczka. Dareczek jest łysym typem, który zawsze wchodzi w garniturze i idzie dupę szefowi, nie? Jest ekspertem od bezpieczeństwa w biurze, nie? Jest jakby widać, że jest inspiracja, natomiast nie jesteś w stanie dokładnie jakby odwzorować jeden do jeden. Ten spin indywidualny zmienia trochę serial, no a historie są inne. Dodatkowo jest taki fajny zabieg, który się pojawia od tam drugiego odcinka, to jest delikatny spoiler, ale że do drugi odcinek to mogę powiedzieć, że nie ma jednego prezesa, masz dwóch prezesów. No. Czyli do biura oprócz głównego tego Michała, Michaela jakby, dołącza babeczka, która jest córką prezesa, tak jakby szefa szefów, nie?
Aha.
I jest tutaj jako dziewczyna, niech pójdzie i się nauczy robić biznesy, nie? No i to generuje jakieś duże scysje między nimi. To samo w sobie rozbicie Michaela na dwie postacie, które jeszcze ze sobą jakby konkurują, to waliduje bardzo mocno tą postać, która bardzo dobrze dopracowuje ten cały system, więc polecam gorąco, żeby zobaczyć, jest sztosik.
Spoko.
No i teraz dwie gierkowe polecanki. Jeden to jest Blacktail. Blacktail to jest polska gra, gdzie jesteś jakby opowiada o babie Jadze. Jesteś małą wiedźmą, która biega po lesie i szuka siostry, strzela z łuku, robi rzeczy. Jest to odjechana gra, gdzie natura czy grzyby dają ci questy. Wizualnie jest niesamowicie zaprojektowana, jest to fajna przygoda, jest to dosyć taka króciutka giereczka, a widać, że jest zrobiona z pasją. Polecam po prostu.
Okej. Okay. To jest FPS, w sensie strzelasz z łuku, z tego co widzę na filmach.
Tak. Dużo jest takich małych smaczków, jakichś małych zagadek. Jest to wyjątkowa rzecz.
Okej. Okay.
jakkolwiek by nie było. Widzę, że na przykład w grze podłożył głos chyba Nergal, jeżeli kogoś to przekonuje.
Byłem na koncercie jednego z jego zespołów jakiś czas temu.
O.
Ale nie tego także... głównego zespołu.
Tak, no jedyne co mogę powiedzieć to, że no to chyba Behemoth jest, to jest ten zespół, nie?
To jest
chyba
ten jego główny.
No ja mogę tylko powiedzieć, że po prostu cały świat jest zrobiony fajnie. Jest to zrobione na bazie takiego Metroidvanii, czyli odblokowujesz kolejne umiejętności i to ci odblokowuje kolejne plansze. Mhm. No i potem używasz tych umiejętności, żeby robić odjechane rzeczy. Naprawdę dobrze działa, ma jakiś system dobra i zła, ma jakiś system trochę folklorystyczny tutaj opisany, działa to bardzo fajnie.
Wygląda ciekawie, wygląda ładnie, ale wygląda też troszeczkę indie właśnie, tak?
Jest indie, nie masz takiej, to nie jest taka crisp grafika, nie? Ta grafika jest taka bardzo, ona jest inna niż wszystko, co doświadczyłeś troszkę do tej pory.
Mhm. Fajnie. Wygląda nieźle. Chyba, jeśli będę to gdzieś miał do spróbowania, to sobie to spróbuję.
No, to jest takie fajne doświadczenie. Myślę, że to jest takie fajne doświadczenie. Szczególnie, że jest to polska gra, to mi się wydaje, że warto sprawdzić. I drugim tytułem, który gdzieś mogę polecić, to jest Signalis.
O tym słyszałem i to nawet odpaliłem sobie z ciekawości.
Ja wczoraj to przeszedłem. Jestem zachwycony po prostu.
To jest taka gra,
bo ona tam ma 9 godzin.
To jest taka gra przygodowa w sumie, stylizowana na horrory z PlayStation 1. Gdzie masz kamerę umieszczoną w jakimś miejscu. Trochę tak. I masz, tylko że grafika też jest stylizowana, to znaczy, że jest pikselowa.
Tak, ale to dlatego, że ona jest zrobiona, dwie osoby robiły tą grę.
Ja nie zarzucam jej wcale, wiesz. Synteza grafiki w jakiś ciekawy sposób jest dla mnie zawsze fajna i lubię pikselowe gry, także to nie jest zarzut.
Ja mam na myśli raczej to, że no jest to po prostu wyjątkowy kąsek, bo jest naprawdę niesamowicie niesamowicie buduje świat, oddaje klimat i kiedy zdasz sobie sprawę, że robiły to dwie osoby i zrobiły coś takiego, to trochę mówisz, kurczę, ale dałoby się to jeszcze tam wytyrać. Ale jest bardzo dużo takich omarzy i nawiązań do właśnie starych gier Resident Evil czy coś takiego. Ja nie byłem jakoś super fanem, nigdy, a tu mi podeszło to bardzo mocno i
czy ona i gra jest to fajnie.
No 9-10 godzin.
A, dobra. Zastanawiam się, jak daleko byłem, bo ona była fajna, tylko ja nie mam bardzo dużo czasu i kiedy grałem, to doszedłem do momentu, kiedy zdobyłem radio, zacząłem używać tego radia w różnych sytuacjach i miałem wrażenie, że tak naprawdę gra polega na tym, że muszę po prostu zwiedzić wszystkie możliwe miejsca. Jak zwiedzę wszystkie miejsca, to znaleźć przedmiot, który użyję w jednym z tych miejsc, żeby odblokować kolejne miejsce i sprawdzić jeszcze raz wszystkie miejsca, czy coś się nie otworzyło. Więc tak biegałem po prostu po mapie i zaliczałem te rzeczy.
No generalnie tak, ale nie musisz losowo to robić. W sensie wystarczy, że przejdziesz po mapie i zobaczysz, że na przykład tutaj potrzebuję, nie wiem, otworzyć safe. No to jak mogę dostać kod do safe'u? No ten kod do safe'u na przykład jest nadawany na jakiejś częstotliwości. Mhm. Albo gdzieś znajdujesz miejsce, gdzie nadają te kody. Więc chyba... W sensie w większości przypadków to po prostu działało, nie?
Tak, jest to taka klasyczna przygodówka dosyć, tylko że podana w bardzo taki fajny sposób po prostu.
No to jest taki motyw trochę, jest to taki omarz do Resident Evil, gdzie musisz... Masz inwentory, które jakim największym ograniczeniem tej gry jest to, że twoje inwentory składa się z 6 itemów, więc jak chcesz gdzieś coś przenieść, coś zrobisz, to na przykład twoja broń zajmuje jeden slot, amunicja do tej broni zajmuje drugi slot, może masz jakieś leczenie, które zajmuje trzeci slot.
Tak, i teraz co z pozostałych rzeczy chcesz wziąć ze sobą, albo czy chcesz zostawić broń na chwilę, żeby...
Tak, i na przykład jedna z takich zagadek w grze często jest wymagana latarka na przykład, żeby coś zrobić. Więc teraz okazuje się, że zajmują ci dwa przedmioty do znajdywania rzeczy, noszenia i tak dalej. A dodatkowo pokonani przeciwnicy wstają podczas jakiś czas i cię tam atakują z powrotem.
Tak, a amunicja także... jest ograniczona, nie?
Tak, więc trochę masz coś takiego, że... Z drugiej strony wiele sytuacji jesteś w stanie po prostu przebiec, nie
tak,
walcząc.
Jasne. Tak, bo to są zombiaki.
Zombiaki. No gra ma fajny spin, jest dużo fajnych nawiązań, jest po prostu... Historia jest odjechana, bo dowiadujesz... Jakby historia jest najciekawszym elementem tej gry i ja na końcu powiem ci, że o ile te sekrety mi gdzieś tam odeszły na bok, to byłem bardzo ciekawy zobaczyć, jak przedstawią tą historię i jak ją tam domkną. I ona jest dosyć otwarta, nie? Dosyć... W sensie może nie tyle otwarta, co gra jest jednoliniowa, ale interpretacja jest dosyć szeroka.
O, fajnie. Ja kurwa, może wrócę do niej jeszcze. Zobaczymy.
Nie polecam. Ja polecam, żeby ją skończyć, bo to jest takie doświadczenie typu przejdź, rozkmiń, zobacz wideo na YouTubie, jakie są jeszcze inne rzeczy i miej w sobie to doświadczenie, nie?
Kumam.
Gra jest też zaprojektowana, żeby ją tam przechodzić parę razy. W sensie może nie tyle zaprojektowana, co w sensie ta historia jest trochę tak pokazana, żeby przechodzić ją parę razy.
No, też spoko. Nie, no chciałbym, wiesz, no jestem ciekaw, co jest nie aż takiego niesamowitego, także to mnie trochę ciągnie, żeby ją skończyć, zwłaszcza, że mówi, że nie jest aż tak długa, a ja w tym momencie jestem w God of War Ragnaroku po 30 godzinach gry i myśląc, że właśnie idę do finałowych walk, odkryłem kolejny open worldowy fragment, który zawiera gigantyczną ilość questów i jestem przerażony i uciekłem na razie od tej gry.
O Jezu, jest w tym coś takiego... Jest w tym coś takiego, że czasami siadasz i mówisz, dobra, to siądę, dokończę, dzisiaj dokończę tą grę, żeby już mieć spokój.
Tak.
I mija.
Mija 10 mija godzin trochę... i odkrywasz nowy fragment gry.
Tak, tak. I...
No, jest za duża ta gra dla mnie, za duża. Ale to temat w sumie może na kiedy indziej, jak ty w nią zagrasz też.
Wiele jest takich gier, gdzie jakby dużo ludzi stawia na jakieś open worldy, ja cenię sobie jakąś taką zwięzłość. Mogę jeszcze jedną grę polecić w sumie, która mi się, jest to taki mało znana gra.
Dawaj, masz 2 minuty.
Nazywa się Cartel Tycoon. I jest to gra, w której budujesz własny kartel. I jest takie Tropico, tylko że z narkotykami. Działa bardzo ciekawie.
Myślałem, że Tropico było z narkotykami.
W sumie
może nie.
Nie. Tam miałeś całą ekonomię, normalną ekonomię, handlowałeś z tymi. Nie było za dużo takich motywów, żeby... No bo tutaj cała ta... Nie pamiętam, gdzie było w Tropico narkotyki.
Nie, ja nie grałem dużo w Tropico, także chyba zacząłem tylko jeden raz na jakiejś konsoli, więc myślałem, bo... Czy na Kubie? Nie, na Kubie są cygara. Dobra, nieważne.
Nie, zawsze możesz pomyśleć coś. No tam były, najlepszą ekonomię opiera się na rumie cygarach i tam potem jakichś innych rzeczach.
To praktycznie narkotyki.
Tak, ale Tropico ma inny trochę klimat. Tropico jest takie... Cała zabawa opiera się na ekonomii i na jakichś lokalnych celach, więc czasami gra pokaże ci zarabiać kasę, czasami każe ci na przykład obalić rząd rewolucjonistami, a czasami zmienić ludziom poglądy, jakby światopoglądy i przywrócić im głowy, nie? Okay. Więc tych scenariuszy jest trochę i to działa. Cartel Tycoon jest dosyć prostą grą, więc gdzie po prostu faktycznie skupiasz się wokół budowania tam, nie wiem, plantacji opium, potem kanabis, suszysz to i budujesz kolejne szczeble produkcji, i zapewniasz, żeby one funkcjonowały jakoś. No i dodatkowo jest ciekawy system prania czystych i brudnych pieniędzy, czyli za pewne rzeczy możesz płacić brudnymi pieniędzmi, za pewne legalnymi.
Kumam.
I to działa.
Spoko. No to polecamy te rzeczy, o których mówiliśmy.
No.
I to będzie w sumie na tyle na dzisiaj. Jest akurat... Przekroczyliśmy nasz czas. To był 273 odcinek podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia i z Warszawy mówili do was Konrad Okoński, propagandysta jedzenia ciastek.
Oraz Mateusz Żerkowski, istnieje z przerwami.
Cześć! Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/InsideBaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.coco@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia CocoArt. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.